kiedy PiS desperacko poszukiwało koalicjanta innego niż Samoobrona i Liga Polskich Rodzin. PSL im odmówił. Mówi się tak, że PSL jest partią obrotową, ale wtedy nie chcieli wykonać tego obrotu, żeby się dogadać z PiS-em.
Absolutny ewenement na skalę Europy. Byliśmy krajem bez lewicy. W żadnym innym kraju Rafał Woś nie mógłby napisać książki Lewica, racz nam wrócić pani, no bo każdy by powiedział, no jakaś lewica jest zawsze. U nas natomiast miejsce lewicy zajęło SLD, którego najbardziej prominentni członkowie zwykli o sobie mawiać, że są liberalni gospodarczo i konserwatywni światopoglądowo.
Jest z nami Eliza Olczyk wprost. Dzień dobry, witamy
w
raporcie.
Dzień dobry Państwu.
No, pani redaktor, no zdążyliśmy się już tu, ledwo usiedliśmy, to pani mówi, zaskoczenie ta trzecia droga. Skąd to zaskoczenie?
No, że taki dobry wynik jednak. Były te sondaże, które tygodniami pokazywały, że trzecia droga balansuje na progu 8%. Niektóre mówiły, pokazywały, że nawet spada pod ten próg, zatem po prostu trzecia droga była nie do końca pewnym elementem tej sceny politycznej. Istniało takie prawdopodobieństwo, że może nie wejść w ogóle do Sejmu. I wiem, że w PSL-u na przykład nastroje były bardzo nerwowe i już tam przeciwnicy Kosiniaka-Kamysza szykowali się do dekapitacji politycznej swojego lidera, gdyby coś takiego się wydarzyło. To zresztą byłoby klęską PSL-u, gdyby nie wszedł do Sejmu, bo mógłby już później nie wrócić. Ale właśnie to, że tak chyba w ostatnie dwa tygodnie no Donald Tusk po pierwsze im odpuścił, to znaczy nawoływał do tego, żeby jednak no, patrzeć życzliwie na nich. Potem zaczęły się nawoływania, żeby na nich zagłosować. No, jeden z socjologów w ogóle napisał, że należałoby oddelegować część wyborców Platformy do głosowania. No i na trzecią drogę. I to najwyraźniej odniosło efekt. I trzecia droga nie dość, że przekroczyła próg, to zrobiła naprawdę bardzo dobry wynik.
Tak.
I trzeba powiedzieć, że jeżeli, nie wiem jakie są dalsze plany, bo na razie jeszcze nic na ten temat nie wiemy, jeśli chodzi o wspólny klub, ale nawet jeżeli oni się podzielą na dwa kluby, na klub Polski 2050 i klub PSL-u, bo jakby przed wyborami taka była umowa, że mogą to zrobić, to i tak będą mieli naprawdę porządną reprezentację.
Ja sobie wynotowałem, jeśli, o ile nic się nie zmieniło, bo bywa, że się wchodzi do studia z jednymi danymi, a już po chwili sobie,
ale teraz już chyba nie.
Się nie powinno, jest 65 posłów trzeciej drogi, no to to jest spokojnie na dwa duże kluby parlamentarne.
Na dwa duże kluby, oczywiście, że tak, aczkolwiek uważam, że tutaj instynkt polityczny powinien im podpowiedzieć, że mają działać razem. Oni powinni działać razem. I w negocjacjach z Donaldem Tuskiem i w później ewentualnym takich negocjacjach na temat podziału stanowisk. Powinni się najpierw dogadać między sobą, a potem razem. No ale tutaj ambicje polityków.
Tutaj wchodzą ambicje polityków. No i
tak.
I właśnie, pani już sama zdążyła powiedzieć, ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy, no bo pani ma, jakby trzyma rękę na tym politycznym pulsie, więc już wiemy. Gdyby coś poszło nie tak, gdyby była klęska, no to już był gotowy człowiek do powieszenia, czyli Kosiniak-Kamysz. A jest sukces, no to kto będzie teraz ojcem tego sukcesu?
No, ja uważam, że w PSL-u Kosiniak-Kamysz jest absolutnie, ewidentnie ojcem sukcesu i w ogóle ogromnym wygranym, bo on bardzo dużo zaryzykował. Mógł pójść na te zwykłe 5%, prawda, samodzielnie. Część polityków PSL-u go do tego nawoływała, szczególnie gdy sondaże się pogarszały. A oni te 5% swoje by wzięli. Zatem naprawdę to ryzyko, które wszyscy widzieli i w PSL-u, jemu się opłaciło i to jest naprawdę, można powiedzieć, że to jest polityk odważny, bo to była jego druga taka decyzja, żeby podjąć taką odważną koalicję, bo pójście z Kukiz 15 to też była odważna koalicja i też mu zaprocentowała i zebranie tych konserwatystów, takich, których Platforma wypychała, wyrzucała, to wszystko Kosiniakowi zaprocentowało, ale w PSL-u szemrano, że po co ci ludzie, co to za dziwadła, co oni mają z nami wspólnego, a to, że później klub ślub właśnie za Kosiniaka-Kamysza pod jego przywództwem po raz pierwszy liczył chyba około 30 osób, czyli to był ten sukces wspólnej kampanii z Kukiz 15. A teraz, no to w ogóle jest wielki sukces. Oni sami z siebie będą mieli te 30 osób. No to jest naprawdę jego osobista zasługa i jego osobista odwaga.
Tak, i to jest też ciekawe, że udało się znaleźć pomysł na Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo to jest fenomenalny w ogóle element nie tylko polskiej sceny politycznej, ale w ogóle europejskiej, no bo takie partie chłopskie, jakby sięgające korzeniami jeszcze do XIX wieku, wszędzie w Europie istnieć przestały, no bo w naturalny sposób ten elektorat zniknął.
No to była klasowa partia.
Chyba typowa partia klasowa, ta klasa de facto przestała istnieć, a nawet jeśli istnieje, to teraz podejrzewam, że jest tu w tych 35,38% wyborców Prawa i Sprawiedliwości, więc ja już od dawna słyszałem, zresztą widzieliśmy to, co wybory, to już zdążyliśmy się co sondaż wyborczy, zdążyliśmy się przyzwyczaić. PSL pod progiem, nad progiem, w granicach progu.
2% poparcia.
Czasem no, mniej, czasem więcej.
Zdarzało się.
I już wtedy słyszeliśmy, że prędzej czy później przyjdą takie wybory, że PSL po prostu nie wejdzie do Sejmu i przestanie istnieć. A tymczasem wychodzi na to, że chyba Kosiniak-Kamysz znalazł jakąś formułę na to, żeby ta XIX-wieczna chłopska partia klasowa dalej miała swoje stałe miejsce w polskiej polityce w XXI wieku.
No dokładnie tak, oczywiście. Przecież wiadomo, że ta wieś, tamta wieś z lat 90. podzieliła się na takie dwa bloki. Tę wieś socjalną, czyli ci rolnicy tak zwani, gospodarstwa tak zwane socjalne, żyli po prostu z tego, co wyprodukowali i to było główne ich źródło dochodu, i gospodarstwa wielkotowarowe, tak, towarowe, czyli wielkoobszarowe. I ta grupa tych gospodarstw wielkoobszarowych się kurczyła, dlatego że oni zajmowali coraz większy areał i wypychali tych mniejszych producentów towarowych. Ale wiadomo, że ci producenci towarowi, to oni już tam na PSL specjalnie nie głosowali, no bo dla nich kwestia KRUS-u, prawda, która jest dla wsi być albo nie być, właśnie dla tych gospodarstw socjalnych, dla nich to nie ma większego znaczenia. Oni tylko tam patrzyli, żeby za wysokich podatków nie płacić. No to pod tym względem rzeczywiście PSL tam dbało o ich interesy, bo oni jednak jako przedsiębiorcy no mają zupełnie inne zasady niż tacy przedsiębiorcy w innych obszarach. No ale tak czy inaczej, to oni mogli to sobie jakoś tam załatwiać również z innymi partiami, dlatego że no wiadomo, no biznes rolniczy to nie jest taki sam biznes jak na przykład, nie wiem, hotelarski czy jakiś inny. Jednak podlega, to jest bardzo wrażliwy, podlega rozmaitym wahaniom, koniunkturom, pogodzie. No i wiadomo, że ci ludzie muszą mieć jakieś rozmaite zabezpieczenia, prawda, żeby nie bankrutować w wyniku tego, że na przykład nadejdzie susza i koniec. Zatem tak to wygląda. Gospodarstwa socjalne przejęło Prawo i Sprawiedliwość. No to wszyscy wiemy, dlatego że oni zaoferowali właśnie ten i zrównanie KRUS-u z ZUS-em i to, że renty, a właściwie emerytury rolnicze można pobierać i zatrzymać sobie to swoje małe gospodarstwo. No i to tym zaprocentowali. Czy to jest dobre z punktu widzenia wsi? Spotkałam się z taką oceną fachowców, że nie, że jednak te gospodarstwa powinny być zdawane, bo powinny zasilać te gospodarstwa wielkoobszarowe. No ale PiS postawił na ten elektorat i po prostu robił to, żeby ich zatrzymać przy sobie.
I tu mamy kolejny ciekawy element, bo PiS i PSL no, walczą o może nie ten sam segment wyborczy, ale mniej więcej w tym samych miejscach, czyli na polskiej wsi i mniejszych miejscowościach. No tu zresztą też w komentarzach słyszę, że PSL to jest najbardziej obrotowa partia, która z każdym się w stanie dogadać. No znowu, no pani siedzi tam w tym Sejmie, trzyma rękę na tym pulsie. Już słyszę od dawna, że PiS ma nadzieję, że jednak uda się ten PSL do koalicji przekonać. Czy w pani ocenie to jest realny scenariusz?
Znaczy są dwa argumenty przeciwko temu scenariuszowi. Jeden to jest taki, że jednak przez 8 lat rządzenia PiS robiło wszystko, żeby PSL wyrugować z jego tradycyjnego elektoratu. Czyli tam zabrali im zarządzanie KRUS-u, tych wszystkich agencji rolnych, zdecentralizowali ochotnicze straże pożarne. One już nie muszą Waldemar Pawlak nadal jest prezesem ochotniczych straży pożarnych, ale oni już nie muszą muszą chodzić do Waldemara Pawlaka, te małe ośrodki, po to, żeby im dał pieniądze na nową sikawkę czy tam inny sprzęt, bo one to dostają bezpośrednio od państwa. Także przejmowanie kół gospodyń wiejskich, także to była taka celowa praca, która miała wyrugować PSL z tej wsi i de facto wyrugowała, więc moim zdaniem bardzo trudno byłoby takiej partii się sprzymierzyć
Właśnie pytanie, której partii byłoby teraz trudniej, no bo z jednej strony rzeczywiście, tak jak pani mówi, znaczy PSL został po prostu ze swoich naturalnych środowisk, czy też punktów wpływu wyparty przez Prawo i Sprawiedliwość, no to wydaje się, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, jak zresztą Jarosław Kaczyński zapowiedział w Wieczór Wyborczy, utworzyć jednak rząd, zachować jednak przy władzy, no to wydaje się, że ma prosty scenariusz, znaczy prosty z pozoru. No musiałby to wszystko z powrotem Polskiemu Stronnictwu Ludowemu oddać.
No to nie jest takie proste. Można im oddać wszystkie stanowiska, ale nie można im oddać wyborców. Wyborcy już zmienili swoje preferencje. Zatem ja myślę, że PSL tutaj nie będzie chętny, bardzo długo nie będzie chętny do tego, żeby wejść w tę koalicję. Zwracam uwagę, że w 2005 roku, kiedy PiS desperacko poszukiwało koalicjanta innego niż Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, PSL im odmówił. Mówi się tak, że PSL jest partią obrotową, ale wtedy nie chcieli wykonać tego obrotu, żeby się dogadać z PiS-em, bo wtedy prezesem był Waldemar Pawlak i on mniej więcej już czuł, co się święci i czym się może skończyć współpraca z PiS-em. Zatem to są dwa argumenty przeciwko, ale jest oczywiście jeden argument za. I tutaj nie wiem, czy on przeważy, czy nie. Otóż jednak Donald Tusk zrobił bardzo dużo, żeby zniechęcić do siebie i PSL, i Szymona Hołownię, czyli trzecią drogę. I teraz musi za to zapłacić. Myślę, że dosyć drogo stanowiskami, że oni będą go bardzo mocno cisnąć, że musi dać im więcej niż ich siła stanowi, a oni i tak mają dużą siłę.
Mają. Po pierwsze mają dużą siłę. Poza tym ja też pamiętam, jak ja się nasłuchałem od działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej narzekania, jak ciężko im było wtedy tą koalicję Millera, ten rząd Millera powołać, że to były naprawdę, że tak jak się ciężko z PSL-em negocjuje podział stanowisk, to z nikim się tak ciężko nie negocjuje.
No, wtedy Jarosław Kalinowski był wicepremierem, szefem PSL-u, to twardy zawodnik był zawsze zatem i miał za plecami opozycję swoją wewnętrzną, dlatego musiał twardo negocjować, to jest pewne, ale do czego zmierzałam w moim wywodzie, mianowicie do tego, że jeżeli Donald Tusk nie będzie chciał zapłacić tej wysokiej takiej kontrybucji związanej z tym, że jednak przez rok próbował wdeptać w ziemię trzecią drogę, no to ta trzecia droga, albo przynajmniej jakiś jeden jej człon, czyli na przykład PSL, jeżeli otrzyma naprawdę super ofertę, podobno wszystko jest kwestią ceny, tak się mówi, no to być może się sprzymierzy z PSL-em, z PiS-em. Powiem dlaczego, dlatego że jednak w środowiskach wiejskich, w środowiskach też ich wyborców, tam część ludzi nie miałaby bardzo dużo przeciwko tej koalicji. Oni politycznie to byliby w trudnej sytuacji, ale tak właśnie wydaje mi się elektoratowo niekoniecznie. Ale oczywiście oni mają, to tutaj grają te emocje, o których mówiłam wcześniej, prawda? Także to będzie dla nich jednak, wydaje mi się, bardzo trudne i jeżeli miałaby być koalicja z PiS-em, no to PiS jest ewentualnym koalicjantem drugiego wyboru, co najwyżej.
Ale dalej ta koalicja nie jest nierealna. Ja też patrzę, bo widzę, że mam wrażenie, że PSL jakby mistrzowsko już po prostu wkroczył w tą swoją ulubioną dla siebie rolę właśnie negocjatora po politycznych układów.
Kto wygra wybory? Nasz koalicjant, jak kiedyś
tak
powiedział Waldemar Pawlak.
Dokładnie tak. I tu już jest kilka czynników. Znaczy to Kosiniak-Kamysz wyszedł otwarcie i powiedział, że teraz już nie czas, czy ja już tu będę trawestował, tak zrozumiałem jego wypowiedź. Już nie czas na wygłupy, prezydent powinien usiąść z nami wszystkimi, przedyskutować. Nie ma co marnować czasu, ludzie zagłosowali, że opozycja ma przejąć wybory, więc prezydent został już przez Kosiniaka-Kamysza wywołany do tablicy, że weź wskaż premiera od nas, a nie bawmy się w ogóle w jakiekolwiek inne układanki. Plus też czytałem pani rozmowę z posłem Bartoszewskim, który też jeszcze mam właśnie pytanie, czy to było takie rytualne po prostu wyrażenie poparcia, czy już podbijanie stawki, o co mi chodzi, bo jeśli państwo nie widzieli, no to on wprost powiedział, że skoro mamy rozmawiać o koalicji, to najlepszym kandydatem na premiera jest oczywiście Kosiniak-Kamysz, no bo nie jest kontrowersyjny, wszyscy go lubią, powiedział, a jakby nie padło to wprost, ale rozumiem, że w domyśle było, że Donald Tusk jednak jest kontrowersyjny i nie wszyscy
go lubią. Padło to wprost, oczywiście. Zapytałam przecież pana Władysława Bartoszewskiego, czy Donald Tusk jest kontrowersyjnym politykiem, a on odpowiedział, no tak. Nawet 20%
racja,
wyborców
20%,
Platformy
tak
uważa.
Pytanie brzmi, jak pani czuje, czy to była tylko takie rytualne poparcie dla swojego lidera, czy jednak PSL podbija tu już od razu stawkę?
Państwo nie wiedzą, bo ta rozmowa ukazała się dzień później, ale ja ją nagrałam wieczór wyborczy, kiedy tam wszyscy w tej trzeciej drodze szaleli ze szczęścia. Jeżeli polityk w momencie takiego właśnie szczęścia i takiego sukcesu, który oni to przeżywali, mówi, no a my oczywiście w koalicji bardzo chętnie, ale nie za darmo mamy swoją cenę i to jest oczywiste. To znaczy, że to jest ustawianie się już, bo Władysław Bartoszewski jest mądrym politykiem, to jest ustawianie już w pozycji negocjacyjnej.
No właśnie, to mądry polityk, który od razu poleciał, to nie są jakieś takie miękkie negocjacje, no bo tu już od razu próg został ustawiony bardzo wysoko, bo znowu, ja nie wiem, co siedzi w głowie Donalda Tuska, ale zakładam, że jest gotowy na wiele ustępstw, ale stanowiska premiera nie ustąpi nigdy.
Ale ja nie myślę, żeby PSL się upierało za wszelką cenę przy stanowisku premiera. To było po prostu powiedzenie, że jeżeli Platforma sobie wyobraża, że może obsadzić stanowisko premiera, marszałka Sejmu i marszałka Senatu, to niech o tym zapomni. Bo są inni koalicjanci i im też się coś należy. Więc jeżeli Donald Tusk swoim zwyczajem obiecał już 5 osobom stanowisko marszałka Senatu, to być może żadna z tych osób po prostu tego stanowiska nie dostanie. I tak samo jest, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu. Bo wyobrażam sobie, że liderzy partyjni mniejszych partii wchodzą do rządu na stanowiska wicepremierów, ale to za mało. To za mało, no bo bez nich rządzić się nie da. Ani bez Lewicy, ani bez PSL-u, ani bez Hołowni. Każdy z tych elementów jest absolutnie Donaldowi Tuskowi potrzebny. I będzie musiał za to zapłacić.
I tu mam wrażenie, czy też wielu, nawet ja sam oglądając to, co się dzieje, jakby już zdążyłem zapomnieć przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak brutalna potrafi być polityka, jeśli chodzi o walkę o stanowiska. No bo to jednym z największych plusów, szczególnie z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego, było to, że on z nikim nie musiał negocjować obsady stanowisk.
A tam nie było u nich brutalnej walki o stanowiska.
A tak czy inaczej była pewnie. Brutalna walka, ale przynajmniej była ostateczna instancja, która mówiła, kto co dostaje. Natomiast teraz będzie dużo trudniej. I oczywiście my, obserwatorzy, przede wszystkim wyborcy, odzwyczailiśmy się od tego, zastanawiam się, jak bardzo odzwyczaili się od tego politycy opozycji przez te 8 lat siedzenia w tych ławach i krytykowania PiSu. Czy oni jeszcze, PSL widać, że doskonale pamięta, jak się to robi. Zastanawiam się, jak sobie z tym poradzą noworysze od Hołowni.
Oni nie są przygotowani, wydaje mi się, za bardzo do tej gry. I dlatego powinni się trzymać PSL-u i się dogadać, że razem negocjujemy to, co chcemy, a nie każdy z osobna, no bo każdego z osobna to Donald Tusk może łatwo ograć.
Czyli pierwszym takim sygnałem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest, czy trzecia droga założy wspólny klub, czy też dwa osobne.
No,
podzieleni?
Tak, no już będą słabsi. Już Tusk będzie z nimi rozmawiał każdym z osobna. A tak jak będą mieli jeden wspólny klub, no to nie będzie powodu do tego, żeby Tusk powiedział, no to dziś sobie porozmawiam z Władkiem, a jutro z Szymonem.
To mam wrażenie, skoro tak prognozujemy to, co czeka Donalda Tuska, no tak, czekają go już, widzimy, ciężkie bardzo rozmowy koalicyjne z Polskim Stronnictwem Ludowym przede wszystkim. Mam wrażenie, że dużo prościej pójdzie z Lewicą, no bo Lewica jakby od razu powiedziała, tak, my chcemy, pchamy się, nawet nie, tak jakby nie chcieli nic negocjować, tylko Donald, weź nas do rządu.
Tego nie wiem do końca. W negocjacjach w pakcie senackim Lewica ugrała dosyć dużo, ale mówili mi ludzie z Lewicy, że Włodzimierz Czarzasty nie zabiegał specjalnie o jakieś lepsze miejsca. Co dostał od Donalda Tuska, to wziął, czyli w tym wypadku akurat od Marcina Kierwińskiego, bo to on prowadził te negocjacje. No to wziął i nie walczył na przykład o jakieś lepsze okresy. okręgi dla liderów tych mniejszych partii politycznych. I na przykład lider Unii Pracy, Waldemar Witkowski, liczył na to, że będzie miał okręg okołopoznański do Senatu.
To jest jego, on stamtąd się wywodzi.
Tak, on stamtąd się wywodzi. Tymczasem dostał Legnicę Wałbrzych, miał nieduże szanse na zdobycie mandatu. Zdobył go, bo PiS dostał okropne lanie w Senacie. To jest prawda, ale pojechał tam jakby czując, że... Znaczy, to nie jest do końca...
To była zsyłka.
Że to była zsyłka, tak. To samo, jeśli chodzi o liderów innych partii. Włodzimierz Czarzasty po prostu o nich nie zawalczył. Najbardziej zawalczył o swoją partię. Więc teraz pytanie, czy będzie chciał zawalczyć o jakieś stanowiska dla swoich ludzi, czy znowu zadowoli się tym, że na przykład on zostanie wicepremierem i może dostaną jakiś resort nieważny najlepiej, bo na pewno Donald Tusk będzie przede wszystkim usiłował wepchnąć koalicjantom najmniej ważne albo najtrudniejsze do realizacji. Zobaczymy.
To co takiego można by przerzucić na lewicę? Tak się zastanówmy chwilę. Edukację, co jeszcze?
Edukację, zdrowie na przykład by można. To jest stajnia Augiasza. W związku z tym, w razie czego, jak nic się nie uda zrobić, to się zrzuci wina na lewicę. No są też, pamiętam z pierwszego PiSu, jak Jarosław Kaczyński dzielił rybołówstwo morskie i śródlądowe i był resort takiego rybołówstwa i takiego, więc sobie wyobrażam, że teraz, jeżeli będzie trzeba, to też się weźmie, podzieli się jakieś...
Właśnie, bo tych ministerstw też przybyło i przybyło, więc to jest też szczęście dla Donalda Tuska, że jak musi tylu koalicjantów obdarzyć stanowiskami, no to tych stanowisk jest sporo do obsadzenia. No ale to wszystko będą teraz trudne bardzo negocjacje. I zastanawiam się właśnie ten...
Ale jeszcze właśnie pół zdania chciałam powiedzieć, ale być może zupełnie się mylę. Być może Włodzimierz Czarzasty będzie bardzo twardym negocjatorem, bo wierzę, że to na przykład będzie szansa jakaś na to, żeby odbudować swoją partię. Przecież oni zauważyli, że ta strategia przyklejania się do Platformy nie zrobiła im dobrze. Nic nie zyskali. A trzecia droga, która nie pojawiła się na marszu, prawda, 1 października, prawie że nie pojawiła się na marszu 4 czerwca, niby byli, ale jak się śmiał z nich Czerzasty gdzieś w krzakach, to im zaprocentowało.
Tak, no i tak, trzecia droga 14-40, Lewica 8-6. To jest dobry wynik dla Lewicy?
To jest słaby, no bo 2019 rok, zjednoczenie Lewicy i tam wtedy było 40 mandatów, wynik około 11%, 12%, już tak dokładnie nie pamiętam, ale coś takiego, prawda? Teraz mają o 30% mniej.
26 mandatów.
26 mandatów z 40, no to mówię, 1/3 mniej. No to trudno to uznać za sukces.
Tak jak obserwowałem ten wieczór wyborczy, to odniosłem wrażenie właśnie, że jedyne, co możemy sobie powiedzieć na lewicy, w tym sztabie, na pocieszenie, to, że wracamy do rządów. Więc rzeczywiście wracając do tego, o czym pani mówi, jeżeli to jest jedyne pocieszenie, no to rzeczywiście Czarzasty będzie musiał twardo negocjować o to, żeby jak najlepiej do tych rządów wrócić.
No ja myślę, że jeszcze zobaczymy, kto tak naprawdę wszedł do Sejmu, czy na przykład... No,
sama pozycja Czarzastego jest mocno osłabiona.
Oj, mocno naszarpnięta, tak.
Jeśli państwo nie wiedzą, bo to jest jeden z najciekawszych wyników wyborów, Włodzimierz Czarzasty z pierwszego miejsca w Sosnowcu dostał dużo gorszy wynik niż radny startujący z ostatniego miejsca.
Lokalny radny, który zajmował się zbiórkami na rzecz adopcji psów i w ogóle na pomoc schroniskom zwierząt.
Fenomenalny człowiek o fenomenalnym poparciu, który przykrył, pan poseł, trzeba powiedzieć, który przykrył swojego przewodniczącego.
No, z najwyraźniej z charyzmą i trafił po prostu w potrzeby wyborców, ale patrzę, że rzeczywiście chyba bardziej wyborcy postawili na tą młodą lewicę niż na tę starą.
Właśnie ja za chwilę będę miał nadzieję o tym z Marcinem Giełzakiem rozmawiać. Wiem, że on już to zaczął liczyć i sprawdzać.
Więc kto mandat dostanie?
Ja mam takie wrażenie, że o ile w przypadku innych format, to zawsze ma znaczenie, ale w przypadku lewicy największe znaczenie będzie miało nie tyle, ile jest tych szabel, ale kto konkretnie wszedł.
Dokładnie. Jeżeli mamy Warszawę i w Warszawie mamy dwa pewne mandaty dla partii Razem, tak, czyli Adrian Zandberg i pani Olko z trzeciego miejsca weszła, a mandat dla pani Żukowskiej się waha, może będzie, a może nie będzie, wszyscy inni przepadli, no to to o czym świadczy, że jednak młoda lewica i jednak trochę z dystansem do SLD, czyli starego SLD, bo teraz już nie ma SLD, no ale, ale do tego porozumienia wiosny z SLD, że oni wygrali. No przepadł Maciej Gdula, przedstawiciel wiosny teoretycznie, czy nowej lewicy już teraz, ale wszedł jako przedstawiciel wiosny do Sejmu i w Krakowie no, nie zyskał mandatu. No sam Włodzimierz Czerzasty mało brakowało, a byłby wypad z Sejmu. No moim zdaniem jego wyborcy, a właściwie nie jego wyborcy, tylko jego działacze by mu tego nie darowali.
Tam, czy ten radny od psów, no to też jest problem dla Włodzimierza Czerzastego. No bo będzie musiał usiąść do rozmów z Donaldem Tuskiem, który machnął ponad 500 000 głosów w Warszawie i no to nie będzie rozmowa równego z równym.
Nie będzie, ale tak czy inaczej 20 parę szabel i tak sprawia.
Ale właśnie, ale z drugiej strony to jest też problem dla Tuska.
Oczywiście.
Bo ten Czarzasty ma te dwa, czy właśnie pytanie, ile z tych 26 szabel to Czarzasty może być ich pewien.
Właśnie i tutaj się dowiemy. Tak czy inaczej, czy będzie więcej działaczy partii Razem, czy będzie więcej nowej lewicy.
Przepraszam, tylko sprostuję, bo państwo piszą, nie, no. Włodzimierz Czarzasty dostał się do Sejmu, po prostu gorszy wynik, bo tam będą dwa mandaty dla lewicy.
Szczęśliwie dwa mandaty im się trafiły, ich wynik się troszeczkę poprawił pod koniec, bo na początku mieli chyba 8-3, a teraz jest jakoś tam 8.
No właśnie, sam fakt, że niewiele brakowało, aby w ogóle się nie dostał. To w ogóle byłaby... Tak. Tragiczna dla niego sytuacja.
No tak, oczywiście, że tak. Ale tak czy inaczej mówię, bez jego posłów koalicji rządzącej nie będzie. Jeżeli jest rozsądnym politykiem i będzie chciał odbudować zaufanie w swojej partii, to musi to wykorzystać. I to będzie jeszcze jeden element, który utrudni Donaldowi Tuskowi składanie tej koalicji. I myślę, że o to chodziło w tej jednej liście. Przecież Donaldowi Tuskowi nie zależało na tym, żeby zebrać wszystkich, tylko żeby nie mieć teraz tych kłopotów, które będzie miał.
Tak. No i siłą rzeczy, no jakby ja trochę rozumiem tych pozostałych, że nie chcieli w to wejść, no bo dzięki temu mają teraz świetną pozycję negocjacyjną.
Ale oni zaryzykowali. Oni zaryzykowali i wszyscy wygrali de facto.
Oprócz Konfederacji, gdzie Mentzen wprost powiedział, ja jeszcze wiem, że już czeka redaktor Giełzaka i państwo już też czekają, co będzie miał do powiedzenia, ale też jeszcze szybciutko mam nadzieję, że nam wybaczy. Jeszcze domknijmy ten przegląd wyników wyborczych na tym etapie rozmowy. Skąd ten wynik Konfederacji? No bo przecież szli po 12%, a skończyli na... To tu trzeba się zgodzić ze Sławomirem Mentzenem, to jest porażka.
No to pan Sławomir Mentzen jest bardzo młodym politykiem i tak naprawdę to jeszcze nie wie, co to znaczy porażka, bo 7% to i zdobył mandat, to naprawdę powinien się cieszyć. Gdzieś tak pod koniec lata robiłam wywiad z politologiem Kazimierzem Kikiem i on właśnie powiedział, że to poparcie dla Konfederacji to jest trochę taki balon nadmuchany i związany z wakacjami, że wtedy jest taki większy luz panuje, że młodzi ludzie się tak bardziej interesują polityką, bo mają więcej czasu i mówią, a to zagłosujemy sobie na Konfederację. Ale gdy przychodzi jesień, gdy przychodzą normalne bytowe problemy, to skłonność do głosowania na Konfederację spada. Bo Konfederacja oczywiście jest takim ugrupowaniem, taką partią, bo to w zasadzie jest formacja, a nie partia jedna, antysystemowym, ale tak naprawdę jej postulaty są zupełnie księżycowe i nie mają nic wspólnego z realnymi problemami ludzi. No bo jeżeli oni teraz narzekają na to, że trzeba było przypominać o COVID-zie, że rząd kazał ludziom chodzić w maskach, kogo to teraz obchodzi? Że rząd kiedyś kazał ludziom chodzić w maskach. No, litości. No po prostu już o innych pomysłach kandydatów Konfederacji nawet nie wspomnę.
W rodzaju płaskiej ziemi, no tak.
Ale żeby jeszcze płaska ziemia, były gorsze.
To chętnie sobie to przy następnej rozmowie omówimy. Eliza Olczyk wprost. Bardzo dziękuję za wizytę. Pani redaktor, która trzyma rękę na politycznym pulsie i nas pięknie tu wyedukowała. A za chwilę Marcin Giełzak no, pomoże nam właśnie przebrnąć przez to, ile jest tych szabel na lewicy i co tam się w ogóle w tych wyborach po tej stronie sceny podziało. Dzięki bardzo za rozmowę. A państwo zostańcie z nami zaraz. Dalszy ciąg programu. Dziękuję. i cały czas oglądacie Państwo z nami specjalne powyborcze wydanie naszego magazynu Raport. Ja się nazywam Jan Złotorowicz, jeśli ktoś nie pamięta, no ale wszyscy już tu czekaliście, kiedy będzie Marcin Giełzak. Podcast Dwie Lewe Ręce jest już z nami. Mam nadzieję, że się widzimy i słyszymy, bo tym razem gość na łączeniu. Dzień dobry, witamy w Raporcie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja pana widzę, słyszę głośno i wyraźnie.
Doskonale. Widzimy się, słyszymy. No to słucham, bo ja też widziałem ciekawego bardzo tweeta dzisiaj z rana, że na listach lewicy dokonała się oddolna dekomunizacja. Co takiego w pańskiej ocenie tam się wydarzyło?
Wie pan, oczywiście byłem trochę złośliwy, nie umiałem sobie odmówić, natomiast istota rzeczy wydaje mi się być jasna, to znaczy wyborcy lewicy okazali być się niezwykle świadomi i politycznie wyrobieni, to znaczy nie głosowali na jedynki, nie patrzyli, kogo partia sprofilowała jako tego, kogo najbardziej by chciała zobaczyć w Sejmie, tylko sobie poszukali na listach osób, którym faktycznie sprzyjają i w ramach tego pomijali takich starych tuzów jeszcze SLD-owskich, baronów, których znamy z dawnych lat i szukali sobie na niższych miejscach często osoby młodsze, osoby związane fundamentalnie z partią Razem, osoby aktywne w swoich okręgach wyborczych. Bardzo źle reagowali na spadochroniarzy, na osoby niezwiązane z danym regionem, które niemniej jednak jedynkę dostały. No i to sprawiło, że owi Razemowcy poprzeskakiwali, wydawałoby się, bardziej doświadczonych i wydawałoby się lepiej spozycjonowanych polityków. No a to świadczy o tym, że dokonała się ta umowna dekomunizacja na takiej zasadzie, że zaczęło się w roku 89 przy urnach i skończyło się w roku 2023 przy urnach. Po prostu ludzie wybrali następne pokolenie.
Pan powiedział, że właśnie to w złośliwym nastroju to napisał, to ja też pozwolę sobie na małą złośliwość. Może Razem pomogło to, że jednak tych generalnie wyborców lewicy no nie było zbyt wielu w tych wyborach, przez to no trafiło się więcej takich bardziej świadomych.
Wie pan, to nie jest złośliwość, to jest fakt. To znaczy znaleźliśmy się w sytuacji, w której bardzo duża część elektoratu, która w roku 2019 jeszcze była elektoratem tego, co dziś nazywa się nową lewicą, co dawniej nazywało się SLD, odpłynęła do Koalicji Obywatelskiej. To nigdy nie byli ludzie o przesadnie lewicowych poglądach. Jeśli coś trzymało ich przy lewicy czy przy nazywaniu siebie lewicą, to fundamentalnie uwikłania i kwestie historyczne, to ich stosunek do PRL-u, ich przywiązanie sentymentalne do formacji postkomunistycznej był to decydujący, a nie lewicowość ich poglądów. No i to się znakomicie zweryfikowało, kiedy okazało się, że wyrazistszą siłą antypisowską może być Koalicja Obywatelska. No i ci ludzie z różnych powodów, z obawy przed utratą głosu, dlatego że jednak oni są często bardziej konserwatywni obyczajowo, bardziej sprzyjają status quo, odeszli do Koalicji Obywatelskiej. Niektórzy też poszli do Trzeciej Drogi. No a kto został? No, został fundamentalnie elektorat, taki powiedziałbym twardo lewicowy, socjaldemokraci z przekonania. No a tutaj nadreprezentowana w ramach lewicy jest partia Razem. No to musiało poskutkować pewnymi przetasowaniami.
Właśnie, przetasowania. Czy udało się już panu oszacować na te 26 mandatów lewicy, ile Razem ma szansę mieć w nowym Sejmie?
Powiem szczerze, że nie wiem, jaka to jest dokładna ilość, natomiast więcej niż ktokolwiek by się spodziewał. Już nawet pojawiają się żarty, że będzie to klub parlamentarny partii Razem, no bo nawet osoby rozstawione na naprawdę słabych miejscach i często w ogóle nie posiadające ogólnopolskiej medialnej rozpoznawalności do tego Sejmu wejdą. Razem też ma, z tego co patrzyłem, bardzo dobry wynik senacki, więc no z całą pewnością odegra większą rolę w ramach tego 26-osobowego klubu parlamentarnego, niż bylibyśmy gotowi podejrzewać jeszcze kilka dni temu.
Ja pytam o to nie tylko dlatego, że sam mam po prostu hobbystyczne zainteresowanie sytuacją na lewicy w Polsce, ale to jest też istotne dla ludzi, którzy się lewicą nie interesują, no bo to jak rozłożą się te szable, jaka będzie atmosfera w tym klubie i kto tak naprawdę będzie nadawał ton, to jest też no, pytanie, które musi sobie teraz zadawać Donald Tusk, który będzie musiał z tymi ludźmi usiąść do rozmów o koalicji. I zakładam, że z takim czarzastym będzie rozmawiałoby mu się dużo prościej niż z silnym Zandbergiem i dużą partią Razem.
z całą pewnością. Zresztą ta lewicowa, ten lewicowy blok, który powstał, łączący w sobie zrazu SLD, Wiosnę i Nieboszczkę Wiosnę i Razem, powstał wyłącznie dlatego, że Grzegorz Schetyna nie chciał mieć formacji postkomunistycznej na swoich listach i odepchnął od siebie SLD. Włodzimierz Czarzasty natomiast cały czas zabiegał o to, żeby być jak najbliżej owego bloku liberalnego, a wiadomo, że Razem, no, przeszło tu pewną drogę, to znaczy ja jeszcze pamiętam czasy, w których członkowie partii Razem mogli brać udział na przykład w marszach Komitetu Obrony Demokracji wyłącznie jako osoby prywatne, bez partyjnych sztandarów, i kiedy realizowana była doktryna Razem, ale osobno, i kiedy Razem w ogóle się nie czuło częścią tej liberalnej opozycji. To się zmieniło i dzisiaj myślę, że Razem zdecydowanie woli grać bezpiecznie i mieć 8%, ale współrządzić, niż zaryzykować i zagrać o 11%, ale nie mieć nic do powiedzenia. Więc myślę, że też te czasy, w których mamy układnego Włodzimierza Czarzastego i antyliberalnego i zachowującego równe odległości od Kaczyńskiego i Tuska Adriana Zandberga, też już są daleko za nami. I ja osobiście, może się grubo mylę, ale sądząc po wypowiedziach z ostatnich kilkunastu godzin, kompletnie nie spodziewam się, żeby Razem tutaj zmierzało do tego, żeby rozbić to porozumienie na opozycji i powołać Razem rząd.
Co, odnosząc się do tego, o czym pan właśnie pisał, w tym, od czego zaczęliśmy rozmowę, do tego porannego tweeta, to przemiana, jaka nastąpiła na lewicy, tak mi się wydaje, to jest nie tylko ta właśnie zmiana pokoleniowa i tak, jak to pan nazwał, oddolna dekomunizacja, ale też to, co mnie bardzo interesuje, ja też to śledziłem i obserwowałem od dawna. Pamiętam, jak przez całe lata 90. jeszcze długo później, no na lewo od SLD był cały po prostu galimatias różnego rodzaju partyjek, organizacji wzajemnie zwalczających się. Bywało, że dwie osoby były w trzech różnych zwalczających się frakcjach i tak dalej. I to właśnie z tego środowiska wyszło Razem, ze środowiska, które w naturalny sposób cały czas się ze sobą kłóciło, cały czas się spierało, nie miało spójnych liderów. No pan to śledzi, już, ja już przestałem dokładnie pan to śledzi. Co takiego tam się wydarzyło na tej kiedyś skrajnej lewicy, czy też poza SLD-owskiej lewicy, że zaczęła się tak, jak nie wiem jak to nazwać, cywilizować, unowocześniać?
Według mnie zawsze fakty polityczne są następstwem pewnych faktów społecznych. To znaczy pojawiła się bardzo wyrazista luka na polskiej scenie politycznej, polegająca na tym, że nie mieliśmy, to był absolutny ewenement na skalę Europy. Byliśmy krajem bez lewicy. W żadnym innym kraju Rafał Woś nie mógłby napisać książki Lewice, racz nam wrócić panie, no bo każdy by powiedział, no jakaś lewica jest zawsze. U nas natomiast miejsce lewicy zajęło SLD, którego najbardziej prominentni członkowie zwykli o sobie mawiać, że są liberalni gospodarczo i konserwatywni światopoglądowo. No to wychodziła im z tego partia konserwatywno-liberalna, którą w istocie była u władzy, którą przy lewicowości trzymał jedynie fakt, że kiedyś tam byli komunistami, albo nawet nie byli komunistami, po prostu zapisali się do PZPR-u. No a jednocześnie była to partia silna swoimi strukturami, silna pieniędzmi, które miała silna dostępem do mediów, którym się cieszyła. No i zupełnie udało jej się zdezelować lewicę postsolidarnościową. No nie chcę wracać do prehistorii, ale zarówno PPS, jak i Unia Pracy, jak i wszystkie inne próby budowy niekomunistycznej, antykomunistycznej lewicy skończyły się klęską. No więc mieliśmy pustkę. W tą pustkę ktoś musiał wejść. No i okazało się, że w tych różnych zatomizowanych, niewielkich środowiskach ruchów miejskich, stowarzyszeń typu Młodzi Socjaliści, etc., byli ludzie, którzy w trzecim sektorze, którzy jako działacze lokatorscy, którzy jako działacze związkowi, którzy po prostu jako osoby, które patrzyły na lewicę, ale patrzyły na lewicę zachodnią, które były zapatrzone w Szwecję i w Anglię i we francuskich socjalistów i niemieckich socjaldemokratów i tak dalej, odrobili tą lekcję i powiedzieli, róbmy w Polsce normalną socjaldemokrację. Bo tym w istocie rzeczy partia Razem jest. Ona bardzo często jest przedstawiona jako lewica młoda, lewica skrajna, lewica dziwna. Ona jest normalną, standardową socjaldemokracją. No a jednak ludzi o poglądach socjaldemokratycznych w Polsce parę procent jest. No i ktoś musiał wejść w tą lukę.
No właśnie, ale też...
Oni przypilnowali tego, żeby się nie dać znieść na żadne radykalizmy, nie wyprowadzać Polski z NATO, nie rzucać haseł obalania kapitalizmu ustawą, etc., etc. No i to sprawiło, że powoli zaczęli się przebijać do głównego nurtu. To widać chociażby po tym, jak zmienia się język polityki, prawda? Kiedyś w krytyce politycznej się mówiło, że się walczy o dyskurs. Mhm. Oto oni dyskurs wygrali. Jak Donald Tusk mówi mieszkanie prawem, nie towarem, no to jest sukces partii Razem.
Właśnie, jeszcze zastanawiam się nad jednym. Pan mówi, że to jest jakieś tam parę procent poparcia. Ja się zastanawiam, bo raczej to nie jest 8,61, czyli wynik lewicy w wyborach. Zakładam, że ten, realnie to jest dużo mniej. Nie wiem, czy na tyle, żeby gdyby Razem wystartowało, Razem samodzielnie byłoby zdolne stworzyć klub. Więc skoro znowu wracamy do tej dekomunizacji, która się dzieje, ja się też zgadzam, że dzieje się na naszych oczach, to SLD, dawne SLD bardzo pomogło, no bo to bez tych struktur, bez tego wsparcia, bez tego know-howu, ci wszyscy ludzie w tych wyborach dzisiaj by przepadli.
No, Razem dokonało wrogiego przejęcia struktury SLD. To trochę mi przypomina w latach 80. rozmowę François Mitterranda z Ronaldem Reaganem, kiedy Reagan wypomniał Mitterrandowi, że wszedł w porozumienie z komunistami, mimo że się zawsze deklarował jako antykomunista. Mitterrand powiedział, nadal jestem antykomunistą, wszedłem z nimi w sojusz po to, żeby ich zniszczyć. No i podobnie Razem wykorzystało struktury i siłę SLD do tego, żeby SLD zmajoryzować. Powiedziałbym, że jest taką trochę Unią Wolności dostawioną do AWS-u. Dużo mniejszy, dużo słabszy partner ma przewagę, no nazwę to po imieniu, intelektualną, tak? Oni są po prostu dużo lepiej przygotowani, dużo mają lepiej przemyślane kwestie programowe, są dużo zręczniejsi merytorycznie. Kto w SLD ma zręczność wiecową Agnieszki Dziemianowicz-Bąk? Kto ma siłę spokoju Adriana Zandberga? Kto ma merytorykę Pauliny Matysiak w kwestiach na przykład transportowych i tak dalej, i tak dalej? No i to prowadziło do tego, że elektoratowi po prostu ludzie z partii Razem się bardziej podobali. Natomiast kiedy pyta pan, no czy to jest 8%, to nie jest 8%, takich przekonanych, samoświadomych socjaldemokratów u nas jest mniej, natomiast lewica stanęła przed wyborem, powiedziałbym tożsamościowym, znaczy musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce pójść drogą lewicy irlandzkiej, duńskiej czy bułgarskiej, to znaczy być partią protestu, być na kontrze, powiedzieć, że my idziemy wbrew establishmentowi, głosimy hasła w media głównego nurtu niepopularne, ale my właśnie ubiegamy się o ten elektorat mniej zamożny, prowincjonalny. W naszym kontekście to by były dawne miasta wojewódzkie. Mhm. Ci ludzie, których można by podkradać PiS-owi czy PSL-owi, dostali województwo Zagierka, a później przeżyli swoistą deklasację w trzeciej RP. Albo można było powiedzieć, słuchajcie, mamy elektorat liberalny, nie uciekniemy przed tym. Gro naszego elektoratu to są liberałowie, liberalni gospodarczo, liberalni światopoglądowo. Oni są w stanie nam wybaczyć te kwestie gospodarcze, jeżeli będziemy lojalną częścią obozu liberalnego. No i to było to bezpieczne rozegranie kart, no ale w ramach tego bezpiecznego rozegrania będą współrządzić teraz.
No tak, właśnie, współrządzić, bo pan opowiada o tych przymiotach polityczek i polityków partii Razem. Tak, fakt, ale dobrze wiemy, że te przymioty nie mają najmniejszego znaczenia, jeśli chodzi o to, co teraz będzie kluczowe dla polskiej polityki, czyli twarde, zakulisowe rozmowy o tym, kto z kim, przeciwko komu, na jakich stanowiskach. Czy Razem ma w ogóle ludzi, którzy są zdolni usiąść z Donaldem Tuskiem do jakiegoś stołu negocjacyjnego?
Myślę, że tak. To znaczy oni już wyzbyli się tej ortodoksji idealizmu, który mówił, że my jesteśmy z etosu, my nie siadamy do stołu z politykierami, nie targujemy się o stanowiska, nie targujemy się o miejsca na listach. No bo już wejście w porozumienie z SLD przecież dla bardzo wielu spośród tych ludzi oznaczało stanięcie poza tym etosem. Zresztą no, iluś ludzi wtedy odeszło z partii Razem, iluś ludzi nie mogło się na to zgodzić. Razem powstało przecież jako odruch buntu przeciwko dominacji SLD na lewicy. No a jak się okazuje, graczami się okazali być dość zręcznymi. No były czasy, kiedy ja pamiętam, 1 maja dzisiejsi posłowie partii Razem odmawiali podawania ręki Włodzimierzowi Czarzastemu. Twierdzi, to było dla nich uwłaczające. A teraz to jest wujek Włodek dla przeciętnego wyborcy Razem. I myślę, że jak był wujek Włodek, tak może być i wujek Donald. I bardzo szybko się okaże, że Razem będzie uskuteczniać taką narrację, że my jesteśmy najpewniejszym gwarantem tego, czy w ogóle lewica, jesteśmy najpewniejszym gwarantem tego, że ta przyszła koalicja nie porzuci swoich obietnic socjalnych, jak i tych związanych na przykład z aborcją, tych związanych z związkami partnerskimi, dlatego, bo dla nich to były kwestie taktyczno-wyborcze. 100 konkretów Platformy było sławetnie niekonkretne, ale dla nas to są kwestie zasadnicze i tożsamościowe i my ich nie będziemy odpuszczać, więc musimy wejść do tego rządu, żeby mieć możliwość pilnowania tego.
Zwłaszcza, że sondaże wykazały, że ludzie pytani w exit polach, jakby jakie były ich motywacje, żeby pójść na wybory, to kwestie gospodarcze i kwestie aborcji wskazywali no, najczęściej.
Więc to też tak, jakby... poza tym według mnie Razem też możesz zyskać na tym, czy Lewica, w której Razem będzie odgrywać większą rolę, że już bardzo ciężko będzie wracać do tej kliszy, że oni są za młodzi, oni są niedoświadczeni, to są jacyś odrealnieni idealiści. Znaczy jak zaraz to będą ministrowie rządowi, jak zaraz to będą posłowie rządzącej koalicji, no to już trzeba będzie powiedzieć, no nie, to są poważni ludzie, którzy odpowiadają za odpowiedzialne decyzje, którzy kierują machiną państwową, no i to raz na zawsze pozwoli im się rozwieść tym wizerunkiem chłopców i dziewczynek w bluzach i swetrach, którzy może dobrze by robili fundację pozarządową, no ale nie nadają się do polityki. No to właśnie oni teraz chcą pokazać, że do polityki się nadają i umieją grać równie zręcznie jak wszyscy inni.
Cieszę się, że ten wątek się pojawia, bo jak patrzę na wyzwania, jakie stoją przed Donaldem Tuskiem, jak zastanawiam się, co nas może czekać w tej przyszłej, rysującej się na naszych oczach koalicji, to mam wrażenie, że to będzie jeden z największych zgrzytów, jeden z największych problemów, bo okej, Razem ma szansę teraz stać się, posłanki i posłowie partii Razem mają szansę jakby stać się poważnymi graczami, pod warunkiem, że do tych poważnych stanowisk zostaną dopuszczeni. Bo ja też jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, w której to będzie jeden z elementów negocjacji. Okej, bierzemy was do rządu, współrządzicie, ale my nie chcemy żadnych radykałów, nie chcemy żadnych tu komunistów na naszych stanowiskach, bo tylko chcemy poważnych, statecznych polityków. Więc to ta rozmowa, którą pan przytaczał z Mitterrandem, ona może zabrzmieć zupełnie inaczej. To może być tak się Donald Tusk mówiący do Czarzastego. Po co ty wchodzisz w sojusz z komunistami?
Byłaby to ironia, prawda, że mówi do dawni wieloletni członkowie PZPR komunistami nie są, a ludzie, którzy się nawet nie otarli o jakąkolwiek partię komunistyczną, chociażby z przyczyn metrykalnych już niby są. Zresztą Adrian Zandberg chyba 10 tysięcy razy mówił w różnych wywiadach, że on się nie utożsamia z PRL-em, tylko się utożsamia z lewą flanką Solidarności i przedwojennym PPS-em. Ale odkładając to na bok, oczywiście, że w Polsce antysocjalizm jest dużo bardziej upowszechnioną postawą niż antykomunizm. Jak ktoś mówi, że jest antykomunistą, to jest podejrzany, pewnie jest z jakiejś dalekiej prawicy, pewnie jest jakimś oszalałym lustratorem. A jak ktoś jest antysocjalistą, no to jest człowiekiem odpowiedzialnym, który ma umiarkowane poglądy i mówi do rzeczy. No jest to pewnego rodzaju dziwaczna specyfika naszej sceny politycznej, no ale według mnie to też jest pytanie, kogo przyłożyć do jakiej roli. No nie umiem sobie wyobrazić w najśmielszych marzeniach, że przyszły premier Donald Tusk, jeżeli to Donald Tusk się tej roli podejmie, a pewnie tak będzie, to na przykład ludzi z lewicy dopuściłby blisko resortów gospodarczych. No to jest dla niego bardzo ważna kwestia, on będzie musiał jednak ekspertom z forum wytłumaczyć, dlaczego takie osoby, a nie inne, przedsiębiorcom, którzy na niego głosują, etc. Ale czy niemożliwością jest na przykład oddanie im resortu edukacji? Jako tym, którzy by szczególnie żarliwie sprzątali bałagan pozostawiony przez Przemysława Czarnka, no to już moim zdaniem jest do pomyślenia. Czy rzeczą niemożliwą jest na przykład oddać stanowiska pełnomocnika rządu do spraw równouprawnienia, które pewnie będzie w jakiejś formie przywrócone, no to też moim zdaniem jest do pomyślenia. A kwestie związane ze środowiskiem, gdyby je wyodrębnić, to też jest do pomyślenia. A każda z tych tek ministerialnych albo każdy z tych urzędów byłby bardzo ciekawy dla lewicy, ponieważ powiedzieliby, no to dla nas było ważne programowo. Podobnie kultura. Lewica zawsze lubi być blisko kultury, bo rozumie jej siłę oddziaływania. No i przy bardzo konserwatywnym kursie, jaki był, również rząd mógłby wysłać sygnał, tak? No, przestawiamy wajchę w drugą stronę. A to też są resorty pewnie mniej ciekawe dla innych koalicjantów, no bo PSL by zapewne chciał rolnictwo, Szymon Hołownia mówi, żeby chciał obronę narodową, Platforma będzie chciała te twarde resorty, czyli sprawiedliwość, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, no to tu akurat zostawałoby pole dla lewicy w edukacji, w kulturze, w tym co wydaje się być miękkie, a jednak ma bardzo duży wpływ na codzienne życie ludzi.
No tak, co też właśnie tylko to pokazuje, to jest ciekawe co pan, bo faktycznie tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są takie resorty do odpuszczenia. Ale też trochę problem polega na tym, że ta układanka, bo znowu, znaczy my już jakby zmuszeni jesteśmy trochę, no już mamy wyniki wyborów. Oczywiście, ciągle jeszcze nie wiemy, jak to się ułoży. Ja przed chwilą rozmawiałem z redaktor Olczyk, ona też nie wiemy na przykład, czy trzecia droga będzie jednym klubem, czy będzie podzielona na dwa osobne kluby, kto z kim, jak będzie rozmawiał. Natomiast przy założeniu, że dojdzie, bo pewnie dojdzie do rozmów Donalda Tuska z reprezentantami innych partii, to trochę ten podział stanowisk będzie przypominał tą nieszczęsną metodę Donta. W pierwszej kolejności stanowiska będą trafiały do tych, którzy zdobyli najwięcej głosów, a potem zostaną nie te najciekawsze, tylko te najmniej intratne.
To prawda, że Wiktor Dont jest królem duchem polskiej polityki i bez jego metody, którą liczymy głosy, wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej, ale jednak dynamika negocjacji jest inna aniżeli prosty matematyczny tryb zliczania głosów. To znaczy, to na ile kto zręcznie będzie negocjował, jednak przełoży się w dużo większym stopniu na jego sukces i sama tylko liczba mandatów według mnie nie będzie tu jedynym wyznacznikiem. No dałem taki przykład historyczny, to znaczy kiedy Unia Wolności weszła w koalicję z Akcją Wyborczą Solidarność, no i wszyscy mówili, że ogon merda psem, prawda, że dużo słabszy partner ma nieproporcjonalnie dużo do powiedzenia w tej koalicji, no bo ma straszaka i ja mogę z tej koalicji wyjść. No kto się interesuje teorią gier albo chociaż grywał w pokera, ten wie, że najlepsza reputacja, jaką można mieć przy stole, to reputacja wariata. Przewidywalny gracz jest albo zachowawczy i wiadomo, że będzie grał zachowawczo, albo jest agresywny i wiadomo, że będzie grał agresywnie, a wariat nigdy nie wiadomo, co zrobi. No więc według mnie, jeśli ktoś tu będzie miał reputację wariata, który może zerwać koalicję i pozbawić większości, no to najprędzej lewica, tak? Która będzie mogła powiedzieć, no słuchajcie, my jesteśmy największymi ideowcami przy stole i my jesteśmy w stanie wkładać kij w szprychy, my jesteśmy w stanie rozważyć, czy nasza dalsza bytność w tym porozumieniu ma sens, ponieważ wy dotykacie spraw dla nas absolutnie kluczowych i tożsamościowych. Jeżeli będziecie stawali okoniem, no to my umiemy się odgryźć. Więc reputacja wariata, ukośnik, ideowca, mogłaby tutaj akurat lewicy pomóc. No, myślę, że PSL na przykład w roli ideowców, którzy będą się rzucać rejtanem, wypadałby mało wiarygodnie.
No właśnie, ale pytanie, czy pomóc, bo ja jeszcze widzę też jedno, bo jakby siłą rzeczy rozmawiamy przede wszystkim jakby w tym segmencie, jakby jakie są szanse przed polską lewicą, bo jednak te 8%, w zasadzie tego powinienem zacząć, czy w pańskiej ocenie te 8,6 to jest sukces, czy porażka lewicy?
Według mnie nie jest to sukces, jeżeli zapytamy, z jakiego poziomu lewica startowała, jeżeli zapytamy, jakie były oczekiwania rozbudzone przez kolejne sondaże, no bo jednak dość powszechne było przekonanie, że wynik dwucyfrowy leży w zasięgu możliwości lewicy. No i bardzo wielu chciało, żeby lewica miała, gdzieś tam wybroniła coś na poziomie 12% i podobną liczbę parlamentarzystów, jakich ma. Natomiast no, lewica podjęła decyzję. To już była kwestia nawet nie taktyczna, a strategiczna, że gra o niższą stawkę prowadzi bardzo bezpieczną kampanię wyborczą skierowaną fundamentalnie do kobiet, do mniejszości, kampanię, która ma im dać to, co bezpiecznie mogą wziąć i następnie, że będą mogli usiąść do stołu z liberalną większością i stać się częścią obozu liberalnego. Lewica mogła zastosować inną, jak już wspomniałem na początku tej rozmowy, ryzykancką metodę, tylko wtedy mogła spaść pod próg i te głosy pod próg zabrać, bo bicie się teraz i na ostatniej prostej i powiedzenie sobie, że teraz to my będziemy zabierać elektorat PiS-owi i PSL-owi, no byłoby skrajnie ryzykanckim rozwiązaniem, no wybrali tą opcję bezpieczną.
Dobra, ja bym z przyjemnością jeszcze posłuchał pańskich ocen na temat przyszłości, perspektyw, szans i też zagrożeń przed lewicą, ale Alina Makarczuk czeka już, żeby wejść ze swoim segmentem, dlatego zresztą też nie chcę przedłużać, ale musicie się państwo liczyć z tym, że jak szybko wrócimy na tej antenie do tej rozmowy, bo pewnie dużo się będzie działo, więc Marcin Giewzak, podcast Dwie lewe ręce, bardzo dziękuję.